drodzy Państwo, już witamy na antenie naszego kolejnego gościa. Jest nim pan profesor Wiesław Wysocki z UKSW, historyk. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże Państwu.
Panie profesorze, dzisiaj trwa pogrzeb w tej chwili admirała Józefa Unruga. O nim chciałbym, abyśmy pomówili przez najbliższych kilkanaście minut. Panie profesorze, może kilka słów o tej postaci i dlaczego tak bardzo ta postać była nam nieznana. Wiele osób mówi, że gdyby nie to nagłośnienie w związku z tym pogrzebem, no niewielu z nas by o tej postaci w ogóle wiedziało.
To rzeczywiście dosyć nietypowa i z drugiej strony jakaś typowa postać, bo z jednej strony możemy mu powiedzieć o tym, że admirał Unruk jest człowiekiem, który jakby pochodzi z dwunarodowego pnia. Jest właściwie, ma rodowód i niemiecki, i polski. Matka była Niemką, ojciec Polakiem i możemy widzieć w nim także człowieka, który nie tylko był przykładem tracenia przez Polskę, przez Polaków własnych członków, czyli rusyfikacji czy germanizacji, jak bardzo długo widzieliśmy to, ale także postrzegania polonizacji tych, którzy mieli jakby obcy rodowód bądź podwójny rodowód. I Unruk jest takim właśnie przykładem spolonizowania tylko przynajmniej trzeba powiedzieć także o tej części rodziny, która pozostała niemiecka. I tu jakby mamy dwa pnie te rodowodowe. I to jest dosyć niezwykłe, że on wybrał polskość i to tak bardzo konsekwentnie. Już w momencie, kiedy się Polska odrodziła, wstępuje do marynarki wojennej polskiej i tak się przedstawia, a w momencie, kiedy dochodzi do konfliktu 1 września 1939 roku, to sam admirał później wspomina, że zapomniał języka niemieckiego. Rozmawiał z Niemcami przez tłumacza, rozmawiał z rodziną przez tłumacza i nie poszedł na żadne próby przejęcia właśnie jego. Proponowano mu przecież, że zachowa stopień wojskowy i będzie w Kriegsmarine miał ważną funkcję. To go nie kupiło. Różne inne próby podchodzenia także ze strony niemieckiej części rodziny spotkały się ze zdecydowanym oporem z jego strony. Stał się więc jakby takim świadkiem polskości, mając jednocześnie jakby ten rodowód niemiecki. I takich przykładów mamy więcej w naszych najnowszych dziejach. Tym niemniej admirał Józef Unruk jest przykładem żołnierza, który do końca zachowuje wierność przysiędze i oficera, który do końca strzeże honoru wojskowego. A jednocześnie zostawił testament, w którym on ma być dopiero uhonorowany. Jego szczątki, jak sobie życzył, mają powrócić do kraju, ale dopiero wtedy, kiedy jego podkomendni zostaną także uhonorowani. Chodzi o tych, którzy pod jego komendą walczyli, a później zostali przez komunistów zamordowani.
Stanisław Mieszkowski, Jerzy Staniewicz i Zbigniew Przybyszewski.
Ci trzej.
A więc lojalność ogromna wobec ojczyzny i wobec swoich właśnie podkomendnych. To też taka bardzo piękna postawa.
No to jest przykład oficera, który naprawdę dba o swoich podkomendnych. Zresztą zapisał się piękną działalnością w pamięci swoich podkomendnych. Z najwyższym uznaniem pisano o nim i uważano, że jest to swoisty wzór oficera, a zwłaszcza tak dowódcy floty przecież, i który właściwie dowodził całym wybrzeżem, i tylko jeszcze dłużej od niego walczył generał Kleberg.
Panie profesorze, proszę wybaczyć pytanie może banalne, bo chcę zapytać, jak to możliwe, że o takiej postaci tak pięknej przez tyle lat nie było wiadomo? Owszem, odpowiedź brzmi, bo komunizm, ale o tych innych bohaterach też jakoś zakazanych gdzieś coś mówiło się tu i ówdzie, natomiast o nim jakby nieco rzadziej, chyba że może tam na Pomorzu gdzieś bardziej był znany, czy w środowisku historyków bardziej był znany.
Był znany. Odwiedzaliśmy jego grup we Francji, tak jak do dziś jeszcze niedawno odwiedzałem groby na cmentarzach londyńskich wybitnych oficerów polskich, czy dostojników, którzy tam jeszcze ciągle spoczywają, także z jakąś nadzieją, że kiedyś spełni się ich życzenie, żeby powrócić na ziemię ojczystą. To jest, myślę, że to jest oczywiste, że w kręgu historyków to nazwisko było, zresztą w wielu książkach jest związanych z obroną Helu, obroną Wybrzeża, ale pamięć rzeczywiście o nim jakby została zatarta. Ale to jest świadectwo prania mózgów, jakie te pokolenia przeszły w Polsce. I co więcej, braku świadomości dzisiaj, że istniała Polska poza Polską, że Druga Rzeczypospolita trwała do roku 90. Jeżeli ja dzisiaj słyszę, że Druga Rzeczpospolita to 1918-39, to przyznam się, że jestem przerażony świadomością dzisiejszego pokolenia, bo to jest oczywiście nieprawda, i czas wojny, czas okupacji, i jeszcze ta emigracja niepodległościowa, to jest także polska historia i musimy o tym pamiętać, i trzeba się dobijać, dopraszać, żeby ta pamięć wróciła. I to wtedy nie będziemy się dziwić, że tak wielkie postaci są w ciągle świadectwem polskości, ale poza Polską.
Można pytać się oczywiście bardziej tak retorycznie, jak jeszcze wiele takich postaci jest do odkrycia, do przywrócenia pamięci, nie tej historyków, bo jak pan mówi, oni są znani, ale tej powszechnej naszej zbiorowej pamięci i świadomości. Panie profesorze, spytam jeszcze, jakie znaczenie ma dzisiaj dla nas ten powrót admirała Ondruga do Polski, ten uroczysty pogrzeb?
To jest także przywrócenie nam tego poczucia, że honor, że oficerskie słowo, wartości zobowiązują, że musimy wrócić do tych starych imponderabiliów, jak to kiedyś mówiono, czyli wartości najwyższych, i wtedy okaże się, że mamy pokolenie, które pięknie zapisało się w naszych dziejach i możemy brać z nich przykład. Każde pokolenie potrzebuje przykładów i dobrze jest, że dzisiaj to pokolenie wyklętych, to pokolenie tych, którzy walczyli w obronie niepodległości w 1939 roku i później byli konsekwentni w swojej postawie w obronie ideałów polskich, wraca dzisiaj do naszej pamięci. To piękne, że ten cmentarz w Gdyni ma tak wielkie w tej chwili postaci, i one są dla nas jakby pewnym znakiem, że No warto. Warto po prostu żyć dla Polski, że Polska dzisiaj potrafi upomnieć się o swoich, o swoje najlepsze dzieci.
I tytułujemy już go admirałem. Admirał Józef Unruk. Jest to też owoc decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który podniósł, mianował z wiceadmirała, zmarł jako wiceadmirał Józef Unruk i ten awans, nominacja na admirała floty.
Tak, jest to taki hołd dla jego wierności, dla jego postawy tak bardzo honorowej, tak bardzo polskiej. On, który mógłby po prostu wybrać inaczej, a wybrał do końca polskość i Polska właściwie pod jego powiekami zawsze była. I to jest to przesłanie, które jest budujące dla nas, że możemy być dumni, że mieliśmy w przeszłości takich ludzi, takich dowódców, takich wodzów i że wpisujemy go dzisiaj młodemu pokoleniu jako swoisty wzorzec. Wzorzec życiowy, wzorzec postępowania i wraca po prostu to, co kiedyś nazywano bohaterstwem, taką prawością. No, wracają po prostu imponderabilia.
I w tym kontekście jeszcze, panie profesorze, nie sposób nie wspomnieć, iż dzisiaj też obchodzimy rocznicę, no smutną rocznicę kapitulacji Powstania Warszawskiego. Też tutaj te imponderabilia, wierność wartościom i gotowość do poniesienia ofiary za tę wierność właśnie.
Tak, to trwają przecież i pewnie długo będą trwały jeszcze dyskusje, czy warto było, czy powstanie miało sens, ale dla tych, którzy byli wówczas przywódcami jednocześnie dowódcami konspiracji, dla nich było oczywiste, że jeżeli choć jest cień szansy, że sprawa polska będzie ważna, że można ją w jakiś sposób wygrać, to trzeba poświęcić bardzo wiele. I dlatego te walki, o których liczono, że będą trwały 4-5 dni, przeciągnęły się ponad 2 miesiące. Tym niemniej to jest też taki przykład ofiarności i ducha służby, że dla Polski warto poświęcić wszystko.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za tych kilka słów refleksji. Jak to dobrze, że mamy takich gigantów, takie olbrzymy, na barkach których możemy my widzieć o wiele dalej, niż gdyby ich nie było.
I to są szczęśliwe minione pokolenia i mam nadzieję, że także pokolenia nasze będą miały, te wzorce przechowają i będą następni także dumni z tych pokoleń dzisiejszych.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan profesor Wiesław Wysocki z UKSW, historyk. Panie profesorze, Bóg zapłać, dobrego dnia życzę.
Z Bogiem.